Jeśli szukasz czegoś w życiu, co chciałbyś robić fajnego, przy okazji chciałbyś, nie wiem, poprawić swoje rezultaty, a jeszcze dodatkowo przy tym się świetnie bawić, to Witaliada jest dla Ciebie.
Myślę, że jak ktoś przyjedzie tutaj raz, to zawsze będzie wracał.
Taka jest tantra. Tantra jest czuciem energii drugiej istoty. Poprawia się jakość myśli, poprawia się życie.
W tamtym roku zaliczyłem 6 festiwali. Ten był najlepszy pod każdym względem.
Naprawdę cudownej, wspaniałej energii i przemiłej atmosfery.
Spotkanie z radością, ze zdrowiem, z fantastycznymi ludźmi, z niesamowitą otwartością, bliskością.
Nie można wymarzyć sobie lepszych warunków, żeby spędzić czas i nie można wymarzyć sobie lepszego towarzystwa na spędzenie czasu.
Duszę i ciało, i to za mało, poznajcie ją. To jest kobieta, która ma to coś, której nie można tak po prostu wziąć, dla której by się chciało, duszę i ciało. Teraz nakręciłem się, rozpaliłem się, rozkołyszę towarzystwo, chociaż to mój sen.
Nigdy dotąd jeszcze nie znalazłam się w tak olbrzymim środowisku, które było tak gotowe po prostu na miłość, na radość, na fantastyczne życie i uważam, że każdy powinien tu być.
Jeżeli ktoś po prostu poszukuje siebie, nie wie od czego zacząć, to jest jak najbardziej odpowiednie miejsce.
Jest to festiwal rodzinny przede wszystkim, przyjeżdżamy z dziećmi. Jest to festiwal ludzi, którzy nie tylko myślą o zdrowiu, ale na przykład szeroko rozumianym rozwoju osobistym.
Każdego ranka o godzinie 6:30 oddychamy, spotykamy się tutaj na scenie i robimy wspaniałe zajęcia oddechowe. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy kilkaset osób razem oddycha po prostu.
Zapraszam Was serdecznie, jeśli jeszcze nie byliście na Witaliadzie, to jest po prostu obowiązkowy punkt na mapie wakacyjnych podróży.
Dobry wieczór, kochani. 19 wybiła. Widzimy się dzisiaj na specjalnym live'ie. Do Witaliady zostały nam 4 tygodnie. Coś niesamowitego, co w tym roku przygotowaliśmy i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie jeszcze bardziej upewni Cię w tym, że warto być razem z nami. Za momencik przedstawię Ci gościa. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ Fryderyk wystąpił u nas po raz pierwszy i na live'ie, i na festiwalu i będziemy chcieli dzisiaj o tym opowiedzieć. Jest przecudowną osobą. Za momencik Ci powiem parę słów o nim. Ale żeby takiej tradycji troszeczkę stało się zadość, Fryderyk ma taki specjalny wstęp, takie specjalne wejście u siebie na swoim kanale, który nazywa się Klub 555. I te wejście postanowiłem sobie dzisiaj tutaj zagrać dla Was. Chciałem dla Was to włączyć, abyście się oswoili, żebyście zobaczyli, kim jest Fryderyk, a osoby, które obserwują Fryderyka, żebyście po prostu zobaczyli, że jesteśmy w klubie 555. Także już odpalam, kochani, i za momencik się łączymy.
Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5:55. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day.
No i jesteśmy na tym przecudownym live'ie, który przygotowaliśmy tutaj specjalnie dla Ciebie. I zanim zaproszę tutaj Fryderyka do mnie, to chciałbym Ci powiedzieć kilka słów o nim. Przede wszystkim jest to ekspert, mentor i doświadczony szkoleniowiec z dziedziny rozwoju osobistego i finansów. Czyli coś, co w tym roku bardzo mocno będziemy eksponować na Witariadzie. Autor książki Obudź się, uczy jak zmieniać swoje życie, nawyki oraz jak być szczęśliwym człowiekiem. Każdego poranka, uwaga, o godzinie 5:55 w klubie 555, który sam założył, budzi kilka tysięcy osób, które chcą pozytywnie rozpocząć dzień i wdrożyć w swoje życie 13 nawyków ludzi sukcesu, aby stworzyć ze swojego życia prawdziwe arcydzieło. No właśnie. Fryderyk powtarza nam non-stop i zachęca nas do tego, żebyśmy się nauczyli tworzyć ze swojego życia arcydzieło, czyli zrób ze swojego życia arcydzieło. Fryderyku, co ty masz na myśli? Witaj serdecznie tutaj na naszym kanale.
Dobry wieczór, cześć Mariusz, bardzo czuję się zaszczycony i cieszę się, że mogę u ciebie wystąpić. To bardzo ważny moment. Niedawno wystąpiłeś u mnie rano w klubie 555, kiedy mówiliśmy o nawyku dbaj codziennie o swoje zdrowie i dzisiaj... Stało się, jesteśmy razem. A co znaczy zrobić z życia arcydzieło, pytasz? Każdy z nas może podejść do swojego życia dwojako. Może podejść do życia tak, że mówi, dobra, urodziłem się, nie miałem innego wyjścia, przeżyję od tych narodzin do emerytury, byle do emerytury, potem jakoś trzeba będzie dotrwać do tego końca i tyle. A są ludzie, którzy... budzą się w pewnym momencie i mówią, dobra, moje życie to nie jest przypadek, moje życie jest ważne, chcę, żeby zrobić z niego co tylko się da, wycisnąć z niego na maksa, żyć długo, zdrowo, mądrze, bogato, szczęśliwie, prowadzić spełnione i piękne życie. To jest takie coś, co mnie od wielu, wielu lat fascynuje i to nie oznacza, Mariusz, że ktoś musi stać się następnym, ja wiem, Billem Gatesem, czy jakimś tam innym wynalazcą typu Edison, czy ktoś tam jeszcze. Chodzi o to, żeby zrobić ze swojego życia coś na miarę swoich możliwości. To znaczy wykorzystać wszystko, co mam dane od losu, wykorzystać swoje talenty, wykorzystać swoje możliwości, sytuacje, w jakiej jesteś, okoliczności, w jakich się znalazłem, dać po prostu z siebie wszystko, żeby kiedykolwiek miałbym z tego świata odchodzić, to będę odchodził z satysfakcją. Że będę i powiem sobie, zrobiłem to na mój sposób. I did it my way. Tak bym chciał też ewentualnie kiedykolwiek zakończyć moje życie, żeby ono by było pełne satysfakcji, a nie pełne żałości, że muszę już odejść, a jeszcze tyle mam do zrobienia.
Pięknie, pięknie wystartowaliśmy tutaj te nasze klubowe spotkanie, kochani. Tutaj niektórzy poczuli się jak w klubie 555. Fryderyku, imponujesz mi, muszę ci powiedzieć, masą cytatów, masą treści, które przytaczasz w klubie 555. Bardzo często ciebie słucham. No znam ciebie już od ponad 5 lat, zresztą no może nie 5 lat, ponad 5 lat, ale od 5 lat, bo kiedy zacząłeś nadawać, to szybko pojawiłeś się w mojej przestrzeni, gdzieś tam wyskoczyłeś. Ktoś zresztą przesłał mi linka, czy znasz Fryderyka, zobacz, on pięknie budzi Polaków codziennie. No i jak zaprosiłeś mnie po raz pierwszy do siebie gdzieś w 2019 roku, to było dla mnie też niesamowite przeżycie, niesamowite zdarzenie i cieszę się, że doszliśmy do tego momentu, że jesteś również już w naszej przestrzeni. Ale skąd w ogóle powstał pomysł na klub 555? Dlaczego akurat budzisz nas rano o 6? Nie mogę się o 8, nie wiem, o 10? Po co o 5:55 mamy wstawać?
Wiesz co, to powiedział kiedyś Benjamin Franklin, a ja wywodzę się z branży finansowej, no i siłą rzeczy musiałem przeczytać Franka Bedgera, jak przetrwać, odnieść sukces w biznesie, wiadomo.
Moja ulubiona książka zresztą też.
To cudowna książka i tam w pewnym momencie powołuje się Bedger na Benjamina Franklina i Franklin powiedział kiedyś za swojego życia, zresztą mozolnie doprowadził się przez całe życie do ogromnego sukcesu. Mozolnie w rozumieniu, że trwało to jednak trochę poprzez zmianę nawyków, poprzez właściwe podejście i rozwój. I on powiedział kiedyś, że zna bardzo mało ludzi, którzy dożywają sędziwego wieku w tamtych czasach. Pamiętajmy, że to było 200 lat temu. Ale jeszcze mniej ludzi osiąga sukces w życiu, jeżeli nie wstaje o świcie. Ja tym zainspirowany już od wielu, wielu lat wstawałem wcześniej. Po prostu nie lubię spać rano długo. Wolę wstać, bo mam wtedy spokój, ciszę, mogę zrobić najważniejsze rzeczy w ciągu dnia. I pewnego dnia, jeszcze w 2017 roku, nagrałem takiego live'a sprzed mojego domu i okazało się, że on ma największą liczbę wyświetleń w ogóle. Więc kiedyś tam w lipcu 2018, dokładnie 20, mieliśmy z Marcinem Osmanem wieczorem robić live'a na temat wychodzenia z długów i ja mówię do Marcina, słuchaj, ja może zrobię takie 30-dniowe wyzwanie rano o 6:00. Tak, wiesz, jak Benjamin Franklin nawoływał, to ja takie coś zrobię. Marcin mówi, dobra, zrób, no pewnie ci tam niewiele ludzi przyjdzie rano, no bo kto by o tej porze chciał przychodzić na live'a? No i tu ząk. Okazało się, że pierwszego dnia było 21 lipca 2018 roku, czyli będziemy obchodzić teraz, tutaj zresztą to widać, 26 dni mamy do obchodów 5-lecia istnienia klubu 555 i pojawiło się 78 osób. Drugiego dnia w niedzielę już pojawiło się 99 osób i okazało się, że zażarło. To coś, czego szukałem przez kilka ostatnich lat, żeby znaleźć miejsce w przestrzeni internetowej do tego, żeby się dzielić tym, co wiem, co umiem, co potrafię, żeby ze swojego życia zrobić arcydzieło. Okazało się po prostu strzałem w dziesiątkę i od tego momentu minęło już 5 lat, odkąd ten słynny motyl usiadł mi na ramieniu, bo okazuje się, że ten motyl usiadł mi dzień przed rozpoczęciem klubu. Jedyny raz w życiu usiadł mi na ramieniu motyl.
I dlatego ten motyl się pojawił w twojej przestrzeni. No przepięknie, powiem ci, że to jest niesamowite. Piszesz niesamowitą historię. Myślę, że większość osób jeszcze tego nie rozumie, ale o tobie będą pisać książki, o tobie będą pisać, opowiadać ludziom, jak to pewnego dnia mężczyzna w średnim wieku postanowił codziennie budzić Polaków pozytywną myślą i ty tych myśli naprawdę przesłałeś całą masę i bardzo się cieszę, że wytrwałeś, bo to są trudne chwile czasami, bo możesz się spotykać z różnymi odbiorcami. Często pojawiają się tak zwani trolle w sieci, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć dobrą ideę. Natomiast ty przetrwałeś i ty naprawdę dajesz ten pozytywny start tysiącom ludzi. Tak naprawdę przez klub 555 to pewnie dziesiątki tysięcy osób już przeszło. Niektórzy byli z tobą przez jakiś czas, niektórzy odeszli, później powracają i tak dalej, i tak dalej. To się cały czas przewija, pewnie czasami jak ktoś zgubi jakąś tam powiedzmy drogę, to a ciekawe co Fryderyk teraz robi i wraca do ciebie i pewnie się na nowo buduje. Ale dzisiejszą rozmowę chciałbym poprowadzić w taki sposób, jak ty to jakby zaaranżowałeś, czyli używać twoich cytatów i chciałbym, żebyś, kiedy przeczytam ci cytat, który jest z tobą powiązany, żebyś mi powiedział, co chciałeś przez to przekazać, czyli jeszcze dopowiedzieć do tego kilka zdań. Także pierwszy cytat, który znalazłem, nie da się w życiu nie iść żadną drogą. Ona jest zawsze dłuższa lub krótsza, prostsza lub pełna zakrętów, gładka bądź wyboista. Może prowadzić prosto do celu albo swoimi zawiłościami kierować nas na bezdroża. Co byś chciał tutaj do tego dodać?
Wiesz co, my przeżywamy życie zawsze, od jego początku do jego zakończenia. Tylko to jest to, co powiedziałem na początku. Możemy wybrać byle jakość i niestety bardzo często tak się okazuje, to zresztą chyba nawet gdzieś tam w różnego rodzaju historiach biblijnych jest, że możemy wybrać tę drogę łatwą, szeroką, przestać myśleć, robić to, co wszyscy i generalnie przeżyć to życie jakoś. Po prostu przeżyć od początku do końca i wiele osób taką ścieżkę wybiera. Można też jednak wybrać świadome życie. Świadome życie polegające na tym, że chcę przejść przez to życie naprawdę szczęśliwy, wykonywać pracę, którą kocham, mieć odpowiednią ilość pieniędzy na spełnianie marzeń, które zresztą chcę spełniać, żyć z pasją, rozwijać się, żyć w zdrowiu przede wszystkim, bo to jest to coś, co jest bardziej twoją dziedziną, że namawiasz ludzi do tego, żeby zdrowo żyć do końca swoich dni, bo kiedyś jeden z moich mentorów, jeszcze kiedy mieszkałem za granicą w Niemczech, pewien lekarz, bardzo taki nowoczesny lekarz ze Szwajcarii, Ulrich Strunz, mawiał, że nie jest w stanie zagwarantować nam wiecznego życia, ale możemy mieć zdrowie tak długo, jak żyjemy. I mnie to szalenie ujęło za serce. Pomyślałem sobie, że to byłoby piękne dożyć sędziwego wieku i do końca móc cieszyć się życiem w pełnej jego szerokości, móc wiązać dalej samemu swoje buty, móc być pełnym energii pomimo sędziwego wieku, po prostu cieszyć się życiem i nie zmagać się z różnego rodzaju problemami, chorobami, czy też wręcz katastrofami gdzieś tam, które się na starość często pojawiają, typu niedołężność. Więc tak jak powiedziałem, to co w tym cytacie jest, to jest tak naprawdę świadome dokonanie wyboru. Wybór pomiędzy byle jakością a świadomością. Szeroka droga, byle jaka, idę, lub też wąska ścieżka, wyboista, ale wiem, czego chcę, wiem, w którym kierunku zmierzam, pracuję nad sobą i to proste jest, ale wcale nie łatwe, bo trzeba tylko dokonać wyboru i stać się świadomym człowiekiem.
Czy zgodzi się ze mną, że warto by było na koniec życia tak powiedzieć sobie, to było życie warte przeżycia?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jestem absolutnie fanem tego, co powiedziałeś, żeby na koniec życia móc powiedzieć, to było wow. To jest, wiesz, w jednej z książek John Strelecki, i ten, który napisał Kawiarnię na końcu świata, w książce pod tytułem Wielka Piątka napisał, że warto sobie coś takiego wyobrazić, że każdy dzień przeżyty jest dniem wartym skatalogowania i przeżywamy w ciągu całego życia mniej więcej tam średnio 30 tysięcy dni i trzeba sobie wyobrazić, że to będzie kiedyś muzeum po naszym odejściu, to będzie muzeum złożone z 30 tysięcy eksponatów naszych dni i teraz jak będziemy kogoś oprowadzać po tym naszym muzeum hipotetycznym jako kustosz swojego życia, to możemy pokazywać nudne, jałowe, byle jakie życie. Wszystko się powtarza, ciągle jest byle jak, albo możemy pokazać coś absolutnie wyjątkowego. Ja myślę, że szczególnie dla ludzi wierzących bardzo mocno może to być istotne, że po prostu kiedyś tam, kiedy odejdę z tego świata, być może będę musiał coś na temat swojego życia powiedzieć. I to jest w tym momencie mega ważne, żeby to nie było nudne. Ciekawe. Nie uważam, żeby życie to było, tak jak ktoś tu napisał, żeby życie to było gówno. Nie uważam, tak? Uważam, że życie jest przepięknym darem, które otrzymaliśmy za darmo. Tylko trzeba z niego skorzystać.
Krzysztof jeszcze potrzebuje przejść troszeczkę drogi, żeby do tego dojść, ale po prostu no każdy z nas zaczyna z jakiegoś miejsca. Witaj Krzysztof, witamy Cię w grupie osób, które chcą przeżyć fajne życie i jeśli przyjrzysz się temu, co przekazujemy, być może też się zachwycisz. Fajnie, że wspomniałeś o tym, że ja w swojej przestrzeni tutaj łączę się ze wszystkimi, którzy chcą mnie słuchać i opowiadam o zdrowiu i tutaj to jest mój najważniejszy konik. My mamy 5 filarów w projekcie Odmładzanie na Surowo, natomiast u Ciebie jest 13 nawyków. 13 nawyków i to, co mnie fascynuje jeszcze raz w tym, co przekazujesz, to są nawyki związane też z zarabianiem pieniędzy, czyli w jaki sposób podejść do życia, aby po prostu było na wszystko, albo przynajmniej, żebyśmy się nie martwili o jutro. I jednym z twoich cytatów, który znalazłem, jest takie coś. Nie da się, przepraszam, tymczasem dobry doradca powinien być przewodnikiem po świecie finansów, a nie przedstawicielem handlowym, czy jak to się popularnie mówi, akwizytorem. Profesjonalny doradca finansowy jest jak dobry lekarz. Zanim postawi diagnozę, musi dokładnie zbadać pacjenta. No i właśnie, badasz tego pacjenta, stawiasz diagnozę. Jak to u ciebie, Fryderyku, jest?
Wiesz co, ten rozdział związany z doradztwem finansowym w moim życiu się już kilka lat temu zakończył, natomiast poszedłem gdzieś tam poziom wyżej na pewnego rodzaju mentoring w zakresie już wszystkich obszarów naszego życia, aczkolwiek nie stronię od finansów i dalej lubię się tym dzielić. Natomiast jestem twórcą pewnego rodzaju sposobu doradzania finansowego, mianowicie chodzi o to, żeby nasze życie było celowe. Ja kiedyś usłyszałem u jednego z moich nauczycieli, u Bodo Schäfera w Niemczech, takie zdanie, że jeżeli nie masz planu finansowego na życie, całe życie, jeżeli nie masz planu finansowego na całe życie, takiego świadomego, zrobionego na papierze, to masz z automatu nieświadomy plan ubóstwa. Ja kiedy to usłyszałem po raz pierwszy, szalenie wziąłem sobie to do serca i powiedziałem sobie, ja nie chcę być biedny w życiu. I to z tego czasu powstało to powiedzenie, ponieważ generalnie bardzo często z biedy robi się cnotę. Ja natomiast zawsze pytam się, co trzeba, Mariusz, robić w życiu, żeby być biednym? Co no, trzeba robić? Wystarczy nic nie robić.
Dokładnie.
Więc jako doradca finansowy swego czasu ja zaczynałem od tego, żeby przekonać w ogóle człowieka do tego, żeby nie był biedny, żeby zrobił sobie plan na to, żeby zgromadził aktywa, żeby pomyślał kategorią zarabiania pieniędzy, żeby się nauczył pewnych kompetencji, zdobył wiedzę na ten temat, żeby nie robił fuck-upów finansowych, czyli nie inwestował w różnego rodzaju rzeczy, które wiadomo są, czy są piramidą finansową, czy różnego rodzaju pułapkami. Więc po prostu to było takie, moją misją było budowanie świadomości finansowej. I na tym polegało to, o czym powiedziałeś w tym cytacie, że dobry doradca finansowy to jest ten, który bierze pod uwagę sytuację klienta i pomaga mu w realizacji celów. Towarzyszy mu niejako przez cały czas. To właśnie miałem na myśli.
Pięknie, pięknie. Czwarty cytat. Ludzie wpadają w długi z powodu braku wiedzy na temat tego, jak się pieniądze zarabia, jak się je wydaje i jak się je pomnaża. To są trzy umiejętności związane z pieniędzmi, których się powinno uczyć już na etapie szkoły podstawowej. Ja tutaj może dołożę jeszcze taką cegiełkę od siebie. Ja tak samo zachęcam wszystkich, żebyśmy jak najszybciej zmienili system edukacji, aby nie tylko uczyć się o pieniądzach, tak jak wskazałeś tutaj w tym cytacie, ale żebyśmy się nauczyli o sposobach odżywiania, jak nigdy nie chorować, o tym, jak założyć dobrą rodzinę, jak na przykład swojemu partnerowi sprawić przyjemność w łóżku, aby nigdy nie chciał nas opuścić, albo na przykład, no po prostu, takich rzeczy, które są nam potrzebne na co dzień, bo mam takie wrażenie, że politycy, czy rząd, czy nie wiem, jakiś system, który powstał, w którym jesteśmy, nie jest zainteresowany tym, żeby nauczyć nas takich podstawowych rzeczy, a uczy nas po prostu pierdół.
No zgadzam się w 100%. Nikomu, jest to bardzo dziwne, znaczy inaczej, to nie jest tak, że nikomu nie zależy, bo coraz częściej powstają dzisiaj mimo wszystko szkoły, którym zaczyna zależeć na tym, żeby we właściwy sposób edukować, tylko ciągle brakuje nam w tym temacie ekspertów i niestety pod tym względem z Mariusz się z tobą w 100% zgadzam, że w szkołach nie uczy nas się tego. To, co wspomniałeś, na przykład nie uczy nas się tego, jak niektóre produkty żywnościowe wpływają na organizm, jak to zrobić na przykład, żeby nie chorować w ciągu całego życia, żeby zapobiegać chorobom, w jaki sposób się odżywiać, co robić, na przykład nie uczy nas się na temat tego, że ważne jest, żeby się dobrze wysypiać, żeby mieć pozytywne nastawienie do życia. To są wszystko te elementy, które będą decydować o naszym zdrowiu, a nas się tego nie uczy. Mało tego, ja zawsze zadaję, Mariusz, takie pytanie. Kiedy opowiadam o moim heksagonie szczęścia, to jest 6 obszarów w naszym życiu, które decydować będą, czy będziemy szczęśliwi, czy nie. Zawsze zadaję takie pytanie, to zaraz, to na którym etapie edukacji powszechnej uczono nas tego? Bo ja sobie nie przypominam, żeby to było kiedykolwiek. Zwróć uwagę, już starożytni wiedzieli, Arystoteles wiedział, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. Uwaga, nie wiem, w Finlandii chyba się tego już uczy. Ale póki co na razie uczy nas się ciągle starych sprzed wielu, wielu lat rzeczy, które są dzisiaj do wygooglowania, mówiąc kolokwialnie, na wyciągnięcie palca i dotknięcia klawiatury. Każe się nam się tego uczyć, a tak naprawdę dużo ważniejsze dzisiaj jest, bo mamy, uwaga, mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że mamy w naszym kraju najwyższy odsetek samobójstw wśród nastolatków w Europie. To jest przerażające. Mamy, uwaga, wśród młodzieży największy chyba w tej chwili przyrost otyłości wśród młodzieży. Mamy najmniejszy wzrost świadomości w tej chwili. To jest po prostu przerażające i teraz potrzebny jest taki głos, Mariusz, jak twój, który mówi, dobra, ludzie, obudźcie się. Nie możesz bezkarnie wrzucać do siebie produktów wysoko przetworzonych, nie wiadomo jakiej ilości cukru, gazowanych napojów i po prostu liczyć na to, że organizm to wszystko zniesie. No nie. I podobnie jest zresztą w innych obszarach. Jeżeli będziesz wydawał więcej niż zarabiał, to po prostu popadniesz w długi. To jest tak banalne. Tak. Jeżeli nie zadbasz o swoją pracę, to będziesz wypalony. Jeżeli nie zadbasz o swój rozwój osobisty, to zgłupiejesz z czasem, z wiekiem, tak? Jak nie będziesz pracował ze swoim mózgiem. I to są takie banalne, proste zasady, ale to jest prawdziwe i tego nas się nie uczy, że po szkole my musimy ciągle pracować z naszym mózgiem, bo narząd nieużywany zanika po prostu.
Dokładnie, tak jak powiedziałeś, z jednej strony to jest niewiedza, ale z drugiej strony, tak jak w swoim następnym cytacie, jest też lenistwo, prawda? Czyli masz taki cytat, czy wiesz, że jeśli ktoś twierdzi nie mogę, to tak naprawdę oznacza, że nie chce. Czyli jak zrobić, żeby się chciało? Jak ty to robisz, że ci się chce wstawać o 5:55 każdego ranka i po prostu zachęcać ludzi do pozytywnego myślenia.
Jak tu będzie jakikolwiek psycholog, to się ze mną nie zgodzi, ale ja sobie zrobiłem z tego pewnego rodzaju obligo. To znaczy, ja to dzisiaj tłumaczyłem pewnej mojej współpracownicy, z którą pracowaliśmy nad e-bookiem na temat samodyscypliny. I teraz, jeżeli ja określam coś, czego w moim życiu chcę, to jest bardzo ważne zdanie teraz, Mariusz. Jeżeli ja określam, czego w moim życiu chcę, to są pewne rzeczy, które zrobić muszę. Po prostu nijak inaczej się tego nie da zrobić. Nie mogę teraz uzależniać tego, czego od życia pragnę, oczekuję, chcę za 5, 10, 15 lat. Nie mogę uzależniać od mojego chce mi się albo nie chce mi się teraz. Więc jeżeli ja powiedziałem, że będę przez najbliższe 15 lat codziennie wstawał o godzinie 5:50, o 4:55, bo ja wstaję o 4:55, żeby o 5:55 transmitować. Ja powiedziałem, przez najbliższe 15 lat będę to robił, to razem będzie jakieś 19 lat, łącznie z tymi poprzednimi latami, prawie 20, to ja muszę to zrobić, Mariusz. Bo po pierwsze powiedziałem to, po drugie ja chcę osiągnąć ten rezultat, mam z tym związane plany, marzenia, cele, chcę zachować witalność, sprawny mózg. Jeżeli deklaruję w tym momencie publicznie, że w tym roku spełniam jakieś marzenia, to ja to robię. Tak? Zdeklarowałem, że zdobędę Kilimandżaro, robię to. Jeżeli deklaruję, że w tym momencie jednym z moich marzeń był skok ze spadochronem, robię to. Tak? To jest po prostu, jeżeli ja chcę coś zrobić, to są rzeczy, które muszę zrobić. I koniec, bo ja nie muszę wejść na Kilimandżaro, nie muszę skoczyć ze spadochronem, ale jeżeli chcę to zrobić, to są rzeczy, które muszę zrobić. To jest teraz wchodząc w twoją działkę. Jeżeli chcę być zdrowy, to muszę zdrowo spać, muszę zdrowo się odżywiać, muszę się ruszać, dbać o swoją witalność na każdym kroku. I nie ma od tego, chce mi się albo mi się nie chce. Chce mi się teraz codziennie zjeść na przykład hamburgera w Maku, no to wiadomo, co się stanie, tak?
No tak. No pięknie, pięknie to powiedziałeś. Ja mam nadzieję, że zrobiliście, kochani, notatki, bo warto robić notatki z tego spotkania, bo warto zapisać to, co Fryderyk powiedział w tym momencie, ale to jest też najlepszy moment, żeby teraz nacisnąć przycisk podziel się, aby podzielić się tym live'em z innymi, bo widzę, że widzicie tutaj sporo wartości, przekazujemy oczywiście i materiały w pigułce, natomiast podzielcie się, kochani, tym live'em u siebie na swojej ściance, na Facebooku czy na YouTubie, gdziekolwiek wyślijcie, bo to jest jednocześnie zaproszenie dla was wszystkich na poszerzenie tej wiadomości i obchodzenie urodzenie razem z nami pięciolecia klubu 555 właśnie na Witariadzie, który się odbędzie. Mam jeszcze dla ciebie dwa fajne cytaty, które mi się spodobały. Wolność to robienie tego, co zaplanowaliśmy. Wolność to robienie tego, co sobie wymarzyliśmy. Wolność to realizacja naszych celów. I ty wspominasz o tych celach, ale przy okazji chciałbym powiedzieć, bo być może nie wiecie o tym, kochani, ale Fryderyk postawił sobie cel, aby pobić rekord świata w najszybciej, chyba 100 metrów, ale nie wiem ile tam, nie przypominam
biegu, sobie. Biegu na 100 metrów.
Biegu na 100 metrów, żeby mieć rekord świata w biegu na 100 metrów powyżej 100 lat. Także postawił sobie taki cel. Co, Fryderyku, do tego cytatu dorzucisz?
Dorzucę do tego tak, że mało kto wie, że rekord świata w biegu na 100 metrów należy do naszego rodaka. W kategorii wiekowej 100+, czy nawet 105+, ponieważ on, Stanisław Kowalski, żył 111 lat, żył do kwietnia ubiegłego roku i był najstarszym żyjącym mężczyzną wśród Polaków w historii. I tenże człowiek ustanowił rekord świata. Ja, zainspirowany jego osobą, powiedziałem sobie: ja też tak chcę, tak? No i teraz znowu, jeżeli teraz, to jest, nawiązując teraz do tego, co powiedziałem, jeżeli ja chcę spełnić to marzenie, to muszę dożyć setki, tak? I teraz wolność to jest robienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. Większość ludzi postrzega wolność jako robienie tego, na co mam ochotę. I to jest nieprawdopodobna pułapka w tym momencie, ponieważ robienie tego, na co mam w danym momencie ochotę, no to zazwyczaj nie będę miał ochoty na robienie rzeczy ważnych, trudnych, być może nieprzyjemnych. Natomiast jeżeli ja sobie zaplanuję coś ważnego do zrobienia, to nawet jeżeli ja tego nie lubię, to to zrobię, przynajmniej daję sobie szansę przez to, że to zaplanowałem, daję sobie w ogóle szansę na to, że to zrobię. Przykładowo teraz od 2 tygodni jestem na takim detoksie w tej chwili, to znaczy nie jem praktycznie w ogóle węglowodanów, jestem prawie bez tłuszczu i generalnie bardzo dużo jem warzyw, trochę owoców i do tego jeszcze odrobinę białka, ponieważ chcę doprowadzić do mojej idealnej wagi. Jeżeli ja chcę spełnić moje marzenie i doprowadzić do mojej idealnej wagi, to wolność to samodyscyplina, czyli wybieram teraz, żeby robić rzeczy, które mnie do tej wagi doprowadzą, bo inaczej no to nie będzie to wolność, to będę niewolnikiem swoich emocji, czyli chce mi się albo mi się nie chce. Chce mi się, robię, nie chce mi się, nie robię. To jest takie słabe, Mariusz, nie uważasz? Że jak jestem uzależniony tylko od tego, co mi się w danym momencie chce, tak?
Ale już powiedzieliśmy o tym, że tu brakuje właśnie edukacji, tu brakuje systemu motywacji, tu brakuje po prostu pewnych nawyków, których nas system nie uczy. I dzięki tobie, dzięki mojej skromnej osobie również, uczymy się tych nawyków, tak? Uczymy się nawyków dobrego snu, uczymy się nawyków jedzenia w tak zwanym poście przerywanym, czyli okienko jedzenia tylko w ciągu dnia, żeby jak najmniej tych posiłków wprowadzać, aby uspokoić stany zapalne w naszym organizmie. Staramy się wprowadzać jak najwięcej warzyw do naszej diety. Staramy się pozytywnie myśleć po to, żeby nasze życie właśnie było warte przeżycia, ale tego wszystkiego po prostu niestety musimy się nauczyć. Bo my jesteśmy troszeczkę takim pokoleniem, ty oczywiście troszeczkę wcześniej wszedłeś na świat niż ja, ale ja też pochodzę z takiego pokolenia, gdzie najlepiej się nie wybijać, bo moi rodzice żyli powiedzmy w takie jako średniacy tacy, bo jeśli ktoś się wybijał, to niestety zaraz po głowie dostawał. Ja się urodziłem w 75 roku, także dobrze pamiętam czasy jeszcze tak zwanej komuny i niewiele nam było dane, niewiele mogliśmy doświadczać, niewiele mogliśmy zobaczyć. I kto tylko potrafił, czy miał taką możliwość, jak tylko otworzyły się granice, to uciekł za granicę. I ty też, Fryderyku, uciekłeś za granicę po to, żeby poszukać tego szczęścia. Skąd wiedziałeś, że trzeba wyjechać do Niemiec na przykład? Bo ty chyba byłeś w Niemczech, prawda?
Ja mieszkałem w Niemczech i to była taka sprzyjającą okolicznością było to, że tam już mieszkał mój tata, który wyjechał 2 lata wcześniej ze swoją rodziną, ponieważ ja pochodzę z rozbitej rodziny, więc mój tata gdzieś tam już był i ja jakby poszedłem trochę na łatwiznę i pojechałem tam do niego. I to był bardzo przełomowy moment w moim życiu, pomimo że to był rok 88, czyli na niecały rok przed okrągłym stołem. I ja, spędzając 10 lat na emigracji, ja nie poszedłem znowu tam na łatwiznę ani na kompromis, tylko zacząłem szukać sposobu na to, żeby w tym świecie, który był mi totalnie nieznany, bo wychowując się w PRL-u nie miałem do czynienia z biznesem, mimo wszystko tam zacząłem zdobywać kompetencje. Kompetencje, które później po powrocie z emigracji do Polski dały mi wszystkie dalsze możliwości, że mogłem rozwinąć kolejne biznesy swoje, pomimo że tam w Niemczech poniosłem porażkę, ponieważ moja firma niestety upadła wskutek popełnionych błędów i jednej niesprzyjającej okoliczności, nastąpiło prawo Murphy'ego i generalnie zostałem z ogromnym długiem, który później spłacałem jeszcze przez wiele lat, to emigracja dała mi bardzo dużo doświadczeń, bardzo dużo. A prawda była taka, że ja w 1988 roku po prostu nie widziałem możliwości spełnienia mojego życia i marzeń w Polsce. To był schyłek PRL-u, nic na razie wtedy jeszcze nie wskazywało w 1988, że coś się wydarzy, więc w desperacji po prostu wyjechałem. No i dobrze się stało. A tak w ogóle a propos tego, że powiedziałeś, że jestem od ciebie ciut starszy, no to w tym roku skończę 63 lata, ale robię wszystko, żeby mimo wszystko się nie poddać upływowi czasu i dbam o moje zdrowie naprawdę pod każdym względem, żeby jednak jak najbardziej spowolnić proces starzenia, między innymi dbając o to, żeby proces zapalny się w moim organizmie nie rozwijał za bardzo.
Potwierdzam, spotkałem się z Fryderykiem, wygląda jeszcze lepiej niż na ekranie, także kochani, musicie koniecznie z Fryderyka spotkać na żywo.
Ale spotkamy się.
Spotykamy się na Witariadzie. Ja, Fryderyku, cieszę się, że pięknie tak odpowiadasz nam tutaj, rozszerzasz nam te cytaty. Ja mam jeszcze dwa dla ciebie. Aby wejść na wyższy poziom rozwoju, świat potrzebuje dzisiaj armii, uwaga, ludzi życzliwych. Czyli tutaj uderzasz w bardzo poważną strunę, że tak powiem. Wielu osobom udaje się, że potrzeba ludzi, nie wiem, lepszych fachowców od kosmonautyki, a może lepszych fachowców od ekonomii. Ty mówisz nie, więcej ludzi życzliwych. Co masz na myśli, powiedz?
Prawda jest taka, Mariusz, że my potrzebujemy każdego człowieka, który będzie się angażował. Więc potrzebujemy również z każdej dziedziny ludzi. Natomiast co mam na myśli, mówiąc, że potrzebujemy armii ludzi życzliwych? Mam na myśli to, że dzięki życzliwości możemy poprawiać ludzkie życie. Możemy sprawiać, że ludzie będą się lepiej czuli, że będą mieli więcej nadziei, wdzięczności, miłości w sercu, że więcej będziemy rozwijać nawyk wygrana-wygrana i tworzyć synergię, że będziemy bardziej świadomymi ludźmi. Życzliwość wyrażana do każdego człowieka bez osądzania, bez narzekania, bez ciągłego krytykowania, po prostu poprawia jakość życia naszego i drugiego człowieka. Udowodniono ostatnio naukowo, że narzekanie niszczy nasz mózg. Nie tylko człowieka, który narzeka, ale również człowieka, który tego słucha. Jeżeli ja podchodzę z życzliwością do drugiego człowieka, to nie będę zatruwał go narzekaniem, nie będę zatruwał go negatywnymi informacjami, bo życzliwość oznacza, że ja mu dobrze życzę. Ja życzę dobrze każdemu człowiekowi, którego napotkam. Mało tego, staram się za każdym razem, kiedy spotykam drugiego człowieka, oczywiście, że nie zawsze wychodzi, ale staram się, żeby po spotkaniu ze mną poczuł się lepiej niż przed. I to jest też moja intencja teraz, żeby wszystkie te osoby, które nas teraz słuchają, żeby się po prostu poczuły lepiej po spotkaniu z nami niż przed spotkaniem z nami. Moi drodzy, piszcie w komentarzu, czy to jest, o na przykład ktoś sprawił, że ja się teraz lepiej poczułem, bo napisała Bożena: Fryderyk, no na swój wiek to całkiem dobrze wyglądasz. Faktycznie staram się bardzo, tak? Ale no i faktycznie ostatnio na urodzinach 4 lat Klubu Warszawskiego też mi ktoś tam powiedział, że lepiej wyglądam na żywo niż przed kamerą, ale to tak troszeczkę łechcze moje ego, wiesz? Także wracając do tego, my możemy przyczynić się do tego, że ten świat będzie odrobinę lepszy poprzez to, że będziemy po prostu życzliwi wobec ludzi. To nie oznacza, żeby było jasne, że mam wszystkim pomagać, że mam wszystkich, prawda, być na każde zawołanie i tak dalej. Nie mylmy pojęć. Życzliwość to jest po prostu pewnego rodzaju nastawienie do świata. Nie narzekanie, nie atakowanie, nie krytykowanie. Starać się zrozumieć drugiego człowieka, bo być może on też chce dobrze, tylko nie wie, jak to zrobić, albo jest tak wychowany, ma taki system wartości, który został mu wpojony wcześniej. Więc ja nie osądzam, staram się po prostu zrozumieć tego drugiego człowieka i potem mam wybór, czy będę dalej się z nim spotykał, czy nie. Więc na tym polega życzliwość, bycie, myślenie dobrze o ludziach, życzenie im dobrze. Na przykład takim sposobem może być to, że jedziesz samochodem na autostradzie, widzisz obok człowieka, który jedzie w innym samochodzie i mówisz sobie, życzę ci dobrze, naprawdę życzę ci cudownego dnia, człowieku. Podobno to działa.
Pięknie, Fryderyku. Ty zresztą mówiłeś o tym przy ostatnim naszym spotkaniu, że tak naprawdę patrząc na swoich rówieśników, masz trudność w znalezieniu pozytywnego nastawienia. Może to się wiąże właśnie z historią, może to się wiąże z nawykami, może to się wiąże z brakiem edukacji, albo po prostu niezrozumieniem naszego nastawienia do życia. I jeszcze jeden, taka wisienka na torcie, cytat, i jak się okazuje, i mówiłem to wielokrotnie, nie do końca jesteśmy tym, co myślimy, jesteśmy tym, co robimy. Czyli tutaj mamy sporo w tym do przekazania. Co byś, jakbyś chciał to rozwinąć? Bo tutaj jedna rzecz to powiedzieć tutaj na ekranie, a druga rzecz to faktycznie zastosować. I tutaj rozwin to, Fryderyku, dla nas.
No wiesz, świat jest pełen teoretyków. I to jest nasz problem, że ludzie rozumieją, uwaga, to jest bardzo ważne, ludzie rozumieją rozwój osobisty jako zdobywanie wiedzy. I w pewnym momencie pojawia się coś takiego, co ja nazywam przekleństwem wiedzy, bo teraz tak, jeżeli nasz mózg działa w określony sposób specyficzny, jeżeli ja po raz kolejny słyszę coś prostego, że należy na przykład wcześniej wstawać, ale trzeba pamiętać o tym, bo to jest proste, że trzeba pamiętać o tym, żeby też spać określoną liczbę godzin, czyli minimum 7 godzin spać, ale wcześniej wstawać. To bardzo często ludzie nie robią tego drugiego, robią tylko to pierwsze, wcześniej wstają, ale nie chodzą wcześniej spać, chodzą późno spać, w związku z czym nie dosypiają się i są takimi zombie. Z czasem mówią, to nie działa, to wszystko jest nieprawda. Dlatego też my musimy sobie zdać sprawę z tego, że wszystko, co gdzieś tam dociera do nas, czytamy książki, chodzimy na szkolenia, słuchamy YouTube'a, słuchamy gdzieś tam różnego rodzaju podcastów i tak dalej, że ważne jest, żeby czytając, słuchając, zdobywając wiedzę, zacząć to najpierw jako priorytet stosować. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo jeżeli będziemy szpikować tylko, faszerować nasz mózg wiedzą, to mózg w pewnym momencie się oflaguje i powie, sorry, ale ja tego więcej nie chcę słyszeć, bo ja generalnie nie widzę żadnych rezultatów. Ja widzę, że dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Dalej ten maluch, rocznik 80. rdzewieje pod blokiem, prawda? Kwiatki zdążyły uschnąć. Generalnie dalej mam BMI na poziomie 40. Generalnie nic się dobrego nie dzieje z moim zdrowiem. Nie chcę czegoś takiego. Słucham tego Mariusza już tyle czasu, a dalej jestem chory, co jest grane, tak? Słucham tego Karzełka, wstaję i nic się w moim życiu nie zmieniło. Jedyne, co tam się mi zmieniło, to na gorzej na przykład, nie? Albo coś takiego. Więc ja jestem zdania, że teoria musi być przekładana od razu na praktykę. Inaczej się czyta książki z rozwoju osobistego. I ja na przykład, nawet ja każdego dnia gdzieś tam biorę jakąś książkę do ręki, czytam często jeden akapit, nawet się zdarza, czasami czytam jedno zdanie, poddaję przemyśleniom i zadaję sobie pytanie, czy ja to w ogóle robię? Czy to jest moja bajka? Czy to jest coś, co jest priorytetem w moim życiu? Kiedy czytam na temat zdrowia, to zadaję sobie pytanie, może bym to zrobił, albo może bym to sprawdził, czy to w ogóle działa i tak dalej. Więc jakby ja od ponad 30 lat mam takiego lekkiego fioła na punkcie tego, że co jakiś czas robię sobie głodówki. Ostatnio na przykład zrobiłem sobie tydzień bez jedzenia. Generalnie po prostu testuję u siebie, czy też intermittent fasting jest dla mnie normalną rzeczą, że często zjadam tylko jeden albo max dwa posiłki w ciągu dnia i to w okienku 6-godzinnym. Więc dla mnie to jest to, co dla innych jest nadzwyczajne, dla mnie jest normalne. Tak? Ja po prostu żyję swoim życiem, takim, jakim sobie wymarzyłem.
Pięknie, Fryderyku. I te 26, ta cyferka 26, jeśli dopiero z nami połączyłeś, z boku Fryderyka, to jest właśnie 26 dni do klubu 555, do pięciolecia klubu 555.
Tak jest, i do witariady.
I do witariady, także bo kochani, uczymy razem tutaj niesamowite zdarzenie. Fryderyk będzie również świętował razem z nami na witariadzie z powstanie klubu 555. Nie może ci po prostu z nami zabraknąć. Oczywiście podczas takiego krótkiego spotkania nie da się zbyt wiele rzeczy powiedzieć, ale mam nadzieję, że i tak to było bardzo wartościowe, że przynajmniej zaczęliście się nad tym zastanawiać, co można zrobić już dzisiaj wieczorem. Na przykład być może położyć się spać. spać o 22, aby przespać swoje 7 godzin i żeby zdążyć na spotkanie z Fryderykiem o 5.55, które jutro Fryderyk uruchomi z samego rana. Także koniecznie znajdźcie kanał Fryderyka, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie. Fryderyk Karzełek, albo po prostu piszcie klub 555 i tam znajdziecie informacje przez te 26 dni do pięciolecia klubu, jak również do witariady, możecie się naładowywać optymistyczną energią, dobrą energią, aby się razem z nami spotkać, kochani, i razem z nami świętować życie pozytywnych ludzi. My naprawdę chcemy was zachęcić do pozytywnego życia, do pozytywnego myślenia, do stworzenia takich nawyków w swoim życiu, żeby was nic nie bolało, żebyście łatwo wstawali z samego rana, żeby się wam chciało chcieć, żeby się wam chciało żyć, żebyście mogli spełniać swoje cele, realizować swoje marzenia. One nie muszą być spełnione w ciągu jednego roku. Wręcz przeciwnie, one mają być rozłożone na całe życie. Ja mam takie powiedzenie, Fryderyku, bardzo szybko przeceniamy, co możemy zrobić w 3 dni, a nie doceniamy tego, co można zrobić na przykład w 90 dni albo w 3 lata. Chcemy zrobić to wszystko, po prostu tak nas nauczył przemysł oczywiście farmaceutyczny, który sprzedaje nam pigułkę na ból głowy i po prostu w kilka sekund ta osoba już bez bólu głowy lata, skacze i tak dalej. I wydaje nam się, że wszystkie rzeczy możemy zastosować w swoim życiu. Nie właśnie. To są nawyki, które się wyrabia i możecie razem z odmładzaniem na surowo wyrabiać nawyk zdrowego odżywiania, możecie wyrabiać nawyk chodzenia wcześniej spać, żeby zregenerować swoje ciało, zregenerować komórki, umysł, ale z Fryderykiem możecie wstawać o 5.55 każdego ranka i w ten sposób nakręcać się pozytywnie na cały dzień. Bo to, co rano wprowadzisz do swojej głowy, to, co wprowadzisz do swoich myśli, taki będziesz mieć dzień. Jeśli rano wstaniesz, powiedz, o, znowu pada, o, znowu słońce świeci, a to ciekawe, czy ja na autobus zdążę, a to tamte, o, znowu do tej roboty muszę iść, no to takie życie, no chyba nikt takiego życia nie chce. Wstaniesz z Fryderykiem rano, posłuchasz pozytywnych myśli, zobaczysz tego uśmiechniętego 63-latka, który wygląda coraz młodziej i zobaczysz, że będzie chciało ci się lepiej i inaczej żyć. Także koniecznie dołącz do witariady. Fryderyku, dwa zdania na koniec, dlaczego warto być na witariadzie. Ja jeszcze za momencik ten filmik włączę, który nagrałeś, także dwa zdania, dlaczego warto się z nami spotkać?
Myślę, że to będzie festiwal nie tylko zdrowego życia, ale przede wszystkim festiwal życzliwości, ponieważ przyjadą tam głównie ludzie, którzy czegoś ważnego w swoim życiu szukają, którzy chcą zrobić prawdopodobnie też ze swojego życia arcydzieło, być może jeszcze nie pod tą nazwą dokładnie, ale chcą po prostu poprawy. Dlatego też z całego serca zapraszam na witariadę. Będę występował tam 23, ale już prawdopodobnie wieczorem 21 lub 22 od rana będę tam i chciałbym uścisnąć się z wami, chciałbym was spotkać. Będzie tam można również kupić moją książkę czy więcej książek, Heksagon Szczęścia i możemy się po prostu uścisnąć, możemy się przytulić. Wydzieli się oksytocyna, ten niezwykły hormon szczęścia, który sprawia, że czujemy się po prostu dobrze.
No właśnie, dużo oksytocyny, kochani. Dzisiaj o tym wam przypomniałem, że oksytocyna jest bardzo ważnym hormonem, a naukowcy potwierdzili, że poprzez przytulanie, bycie wśród pozytywnych ludzi, poprzez to, że komuś sprawiamy przyjemność, czyli na przykład wolontariat, czy darowizna, czy ewentualnie bycie dla kogoś pozytywnym w wersji tworzenia i kreowania jego pozytywnego świata, to jest podwyższenie oksytocyny, to jest szczęśliwsze życie, dużo mniej stresu, no i po prostu przepiękne życie, taki arcydzieło, które razem, mam nadzieję, razem z nami stworzycie. Także kochani, zapraszamy was bardzo serdecznie. Chcesz coś dodać jeszcze, Fryderyku?
Tak, że jednak, żeby teraz ci wszyscy, którzy jednak są genetycznie obciążeni tym, bo twierdzą, że nie mogą rano wstawać, to chcę powiedzieć, że nawet jak nie wstajesz rano, to codziennie można zobaczyć nowy odcinek na Facebooku i na YouTubie i można ten dzień rozpocząć równie dobrze, jeżeli nie wstajesz wcześniej o godzinie 9, bo tak naprawdę Klub 555 to nie tylko wczesne wstawanie, ale określona filozofia, wypracowanie szczęśliwego życia, to są nawyki, to jest tworzenie arcydzieła ze swojego życia i do tego serdecznie zapraszam. Zapraszam na witariadę, zapraszam do klubu, już jutro będzie o nawyku, stosuj zasadę wygrana, wygrana i synergię. Będzie piękna historia oczywiście jak co dzień i jutro o 5.55 odbędzie się tak jak co dzień. Mam nadzieję, że przez najbliższe 15 lat, a kto wie czy nie dłużej. Zapraszam serdecznie.
Ja już, Fryderyku, od razu mogę powiedzieć, że z przyjemnością się z Tobą rozmawiało. Rozmawialiśmy o gułach, o takim wprowadzeniu do klubu 555, ale z przyjemnością będę Cię zapraszał tutaj do naszej społeczności od czasu do czasu, jak tylko będziesz miał chwilkę, abyś mógł podzielić się swoją przepiękną wiedzą, swoim pozytywnym nastawieniem do życia, abyśmy mogli wszyscy razem po prostu czerpać od Ciebie również tą wiedzę. Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami, że jesteś w tej przestrzeni, że wytrwałeś, że już 5 lat już nadajesz i będziesz nadawał przez najbliższe 15 co najmniej, będziemy Cię obserwować, będziemy razem z Tobą i koniecznie nie mogę się doczekać, jak razem wystąpimy na scenie i złożymy Ci 100 lat, albo 100 lat mało jeszcze zaśpiewamy, niech nam żyje całe 200, po to, żeby ten nasz Klub 555 przetrwał jak najdłużej i żebyśmy po prostu wyedukowali zupełnie inaczej społeczeństwo. Także kochani, dziękuję, że byliście razem z nami, dzięki za wszystkie paluszki, serduszka, za to, że podzieliliście się materiałem i ja jeszcze włączę Wam zaproszenie Fryderyka, już takie osobiste, specjalnie dla Ciebie, które on nagrał, po to, żebyś dołączył do nas, wkleiłem już linka na Witariadę, dołączcie do nas, dziękuję Ci bardzo, Fryderyku, jesteś cudowny.
Dziękuję wzajemnie, Mariusz, dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia, kochani.
Dzień dobry, nazywam się Fryderyk Karzełek. I chciałbym Cię poinformować, że już w lipcu 23 na pewno wystąpię na Witariadzie, na co chcecie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić. Prawdopodobnie będę tam już wcześniej, bo połączę to z obchodami 5-lecia istnienia klubu 555. Tak a propos jeszcze mojego wystąpienia w trzeci dzień Witariady, to powiem na pewno o tym, jak budować nawyki. No, jednym z nawyków jest przecież dbaj codziennie o swoje zdrowie, a Witariada właściwie w 100% jest temu poświęcona. Powiem też jeszcze o tym, w jaki sposób nasz rozwój osobisty wpływa na nasze zdrowie, bo jest na pewno niebanalny. A zatem już w lipcu na Witariadzie pod Warszawą zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Weź udział w tym niezwykłym wydarzeniu, bo będzie się działo, a przy okazji będziemy mieli okazję się spotkać, uścisnąć, porozmawiać. Do zobaczenia na Witariadzie.